Orzeł! — zawołał Legolas. — Widziałem orła wysoko i daleko na niebie przed 3 dniami, nad Emyn Muil. — A tak — rzekł Gandalf. — Był to Gwaihir, władca wichrów, ten sam, który mnie kiedyś wyzwolił z Ortanku. Wysłałem go nad wielką rzekę po wiadomości. Wzrok ma bystry, lecz nie widzi wszystkiego, co dzieje się pod górami i pod drzewami. Pewne rzeczy wypatrzył, inne sam dostrzegłem. Pierścień znalazł się poza zasięgiem mojej pomocy. Nikt też spośród drużyny, która wyruszyła z Rivendell, nie może go już chronić. Omal nie został ujawniony oczom nieprzyjaciela. Ocalał jednak. Trochę się do tego przyczyniłem, bo znajdowałem się podówczas na wysokiej górze i zmagałem się z czarną wieżą. Cień odstąpił, ale czułem się po tej walce straszliwie zmęczony. Długo wędrowałem osaczony przez czarne myśli. — Wiesz zatem, co się dzieje z Frodem — rzekł Gimli. — Jak mu się wiedzie? — Nie mogę wam na to pytanie odpowiedzieć. Ocalał z wielkiego niebezpieczeństwa, lecz nie jedno jeszcze czyha na jego drodze. Postanowił iść do Mordoru i ruszył w tamtą stronę. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. O ile nam wiadomo, rzekł Legolas, sam poszedł razem z nim. Doprawdy? Zakrzyknął Gandalf. Oczy mu rozbłysły, uśmiechnął się radośnie. Doprawdy, to nowina! Lecz nie niespodzianka. To dobrze, bardzo dobrze. Kamień zdjęliście mi z serca. Mówcie, co jeszcze wiecie. Usiądźcie przy mnie i opowiedzcie całą historię waszej wędrówki. Przyjaciele usiedli u jego stóp i Aragorn zaczął opowieść. Przez długi czas Gandalf nie przerywał mu ani słowem, nie zadał ani jednego pytania. Ręce wsparł o kolana i przymknął oczy. Kiedy wreszcie Aragorn opowiedział o śmierci Boromira i o jego ostatniej podróży z biegiem wielkiej rzeki, starzec westchnął. — Aragornie, mój przyjacielu, nie rzekłeś wszystkiego, co wiesz albo czego się domyślasz — powiedział cicho. — Biedny Boromir. Nie mogłem dostrzec, co się z nim stało. Ciężka to była próba dla rycerza i władcy wśród ludzi. Galadriela ostrzegała mnie, że grozi mu niebezpieczeństwo. Lecz wyszedł z próby mimo wszystko zwycięsko. To mnie cieszy. Nie na próżno wzięliśmy z sobą na wyprawę młodych kobitów. Dzięki nim Boromir zwyciężył. Ale ci dwaj nie tylko tę jedną rolę mieli do spełnienia. Zawędrowali do Fangornu i przybycie ich poruszyło las, tak jak czasem dwa małe kamyczki, spadając, mogą poruszyć lawinę. Nawet w tej chwili, gdy tu ze sobą rozmawiamy, słyszę z oddali pierwsze grzmoty burzy. Lepiej byłoby dla Sarumana, gdyby nie włóczył się poza swoją wieżą w chwili, gdy zapora runie.
Pod jednym przynajmniej względem wcale się nie zmieniłeś, powiedział Aragorn. Mówisz zagadkami.
Co takiego? Zagadki? Odparł Gandalf. Nie, po prostu mówiłem głośno do siebie. Prastary zwyczaj kazał zwracać się do najmądrzejszej osoby wśród obecnych, bo długie wyjaśnienia, których by trzeba udzielać młodym, są nudne.
Roześmiał się, ale teraz jego śmiech zdawał się ciepły i miły jak blask słońca.
Nie jestem już młody, nawet wedle miar ludzi ze starożytnych rodów, powiedział Aragorn. Czy nie zechcesz wyjawić mi swoich myśli wyraźniej?
Cóż ci mam powiedzieć, rzekł Gandalf i zamyślił się na chwilę. Przedstawię ci pokrótce i możliwie najjaśniej, jak w tej chwili wygląda moim zdaniem cała sprawa.
Nieprzyjaciel oczywiście od dawna już wie, że pierścień jest w drodze i że niesie go hobbit. Wie także, ilu nas wyruszyło z Rivendell i do jakich należymy plemion. Lecz dotychczas nie odgadł jeszcze naszych zamierzeń. Przypuszcza, że wszyscy zdążamy do Minas Tirith, ponieważ tak on sam by postąpił na naszym miejscu.
Rozumie, że byłby to dotkliwy cios dla jego potęgi. Jest w strachu, bo sądzi, że lada chwila może pojawić się władca rozporządzający czarem pierścienia i wydać mu wojnę, usiłując zrzucić z tronu, żeby zająć jego miejsce. Nie powstała mu w głowie myśl, że my pragniemy go strącić, ale wcale nie chcemy zastąpić go kimś innym. A w najczarniejszych nawet snach nie zaświtało mu podejrzenie, że zechcemy zniszczyć pierścień. W tym, jak łatwo dostrzeżesz, jest nasza szansa i cała nadzieja. Bo wyobrażając sobie, że grozi mu wojna, sam ją rozpętał, przekonany, że nie ma czasu do stracenia. Wszak ten, kto na wojnie pierwszy uderzy dostatecznie mocno, może już nie potrzebować zadawać drugiego ciosu. Dlatego nieprzyjaciel wysyła do boju swoje z dawna przygotowane siły wcześniej niż planował, ale przechytrzył. Gdyby użył wszystkich sił do obrony Mordoru i zamknął tym sposobem wstęp do swego kraju, gdyby całej swej podstępnej sztuki użył do ścigania pierścienia, wówczas nie byłoby dla nas nadziei. I pierścień, i powiernik pierścienia wkrótce by wpadli w jego ręce. Lecz on, zamiast pilnować własnego kraju, oko ma utkwione w oddali, a przede wszystkim zwraca je na Minas Tirith. Lada dzień całą potęgą spadnie na ten gród jak burza. Już wie, że jego wysłańcy, którzy mieli wciągnąć naszą drużynę w zasadzkę, ponieśli klęskę. Nie znaleźli pierścienia. Nie uprowadzili też żadnego hobbita jako zakładnika. Gdyby tego dokonali, byłaby to dla nas ciężka klęska, może nawet ostateczna zguba. Nie zatruwajmy jednak sobie serc myślą o próbach, którym w czarnej wieży poddano by przyjaźń i wierność hobbitów, gdyby popadli w niewolę. Jak dotąd nieprzyjacielowi nie udało się urzeczywistnić swoich planów dzięki Sarumanowi. A więc Saruman nie jest zdrajcą? Spytał Gimli. Jest zdrajcą i to podwójnym, odparł Gandalf. Czy to nie dziwne? Ze wszystkich przeciwności, na jakie się ostatnio natykaliśmy, zdrada Isengardu zdawała się najbardziej złowróżbna. Saruman, nawet gdyby go oceniać jak zwykłego wodza i władcę, zgromadził znaczną potęgę. Zagraża Rohanowi i uniemożliwia Rohirrimom pójście na pomoc sąsiadom z Minas Tirith w momencie, gdy do ich stolicy zbliża się niebezpieczeństwo od wschodu. Lecz broń zdrady zawsze jest obosieczna. Saruman skrycie marzy o zdobyciu pierścienia na własny użytek, a przynajmniej o porwaniu hobbitów dla swoich nikczemnych celów. I tak się stało, że wysiłki obu naszych wrogów dały tylko jeden nieoczekiwany wynik. Merry i Pippin w zdumiewająco szybkim czasie znaleźli się w puszczy Fangornu, do której nigdy by innym sposobem nie trafili. Poza tym zrodziły się w umyśle obu wrogów wątpliwości zakłócające ich plany. Jeźdźcy Rohanu postarali się, żeby ani jeden świadek bitwy nie wrócił do Mordoru, lecz czarny władca wie, że w Emyn Muil wzięto do niewoli dwóch hobbitów i że powleczono ich w stronę Isengardu wbrew woli jego służalców. Wie też, że niebezpieczeństwo grozi mu nie tylko ze strony Minas Tirith, lecz także od Isengardu. Jeżeli Minas Tirith padnie, źle będzie z Sarumanem.
Szkoda tylko, że między nimi dwoma są nasi przyjaciele, rzekł Gimli. Gdyby Isengardu nie dzielił od Mordoru żaden kraj, niechby się te dwie potęgi tłukły ze sobą. Moglibyśmy przyglądać się temu spokojnie i czekać.
Zwycięzca wyszedłby z tej walki silniejszy niż kiedykolwiek i wolny od wątpliwości, odparł Gandalf. Ale Isengard nie może toczyć wojny z Mordorem, jeżeli Saruman nie zdobędzie przedtem pierścienia. A już teraz nam wiadomo, że go nigdy nie zdobędzie. On jednak nie wie jeszcze, co mu grozi. O wielu rzeczach nie wie. Tak pilno było mu położyć rękę na zdobyczy, że zamiast czekać w domu, wybrał się na spotkanie swoich wysłanników, chcąc też wyśledzić, czy wiernie spełniają jego rozkazy. Przybył za późno. Bitwa skończyła się, zanim tu dotarł i nic już nie było do uratowania. Nie pozostawał tutaj długo. Czytam w jego myślach i znam jego rozterkę. W lesie Saruman źle się czuje. Przypuszcza, że Rohirrimowie wycięli w pień i spalili po bitwie wszystko, nikogo i niczego nie oszczędzając, ale nie wie, czy orkowie uprowadzili z sobą jeńców. Nie wie też o kłótni między swoimi sługami a orkami z Mordoru. Nie wie również o skrzydlatym wysłanniku. — Skrzydlaty wysłannik! — zawołał Legolas. — Puściłem w niego strzałę z łuku Galadrieli nad Sarngebir i strąciłem go z nieba. Bardzo nas przeraził. Co to za nowe straszydło? — Nie dosięgniesz go żadną strzałą — odparł Gandalf. — Przeszyłeś tylko jego wierzchowca. — Dobrze zrobiłeś. Lecz jeździec wkrótce otrzymał nowego. Był to bowiem Nazgul. Jeden z dziewięciu, którzy teraz dosiadają skrzydlatych wierzchowców. Niebawem groza tych skrzydeł padnie cieniem na ostatnie zastępy naszych przyjaciół i przesłoni im słońce. Dotychczas wszakże nie pozwolono skrzydlatym przekroczyć wielkiej rzeki, toteż Saruman nie wie o nowej postaci, jaką przybrały upiory pierścienia. Wszystkie jego myśli skupiają się na pierścieniu. Czy był wśród bitwy? Czy go znaleziono? Co się stanie, jeśli zdobędzie go i pozna jego moc Theoden, władca Riddermarchii? Tego niebezpieczeństwa najbardziej się lęka. Toteż pospieszył z powrotem do Isengardu, żeby podwoić czy nawet potroić siły, które przygotowuje do napaści na Rohan. A tymczasem inne niebezpieczeństwo grozi mu tuż pod jego progiem, lecz Saruman go nie widzi, zaprzątnięty swymi knowaniami. Zapomniał o drzewcu. — Znowu mówisz do siebie — rzekł Aragorn z uśmiechem. — Nie znam żadnego drzewca. Zaczynam już rozumieć podwójną zdradę Sarumana, ale wciąż jeszcze nie pojmuję, jaki pożytek wyniknął ze zjawienia się w lesie Fangorn dwóch hobbitów, prócz tego, że nas to zmusiło do uciążliwego i daremnego pościgu. — Chwileczkę — krzyknął Gimli. — Pozwól, że najpierw spytam o coś innego. — Czy to ciebie, Gandalfie, czy też Sarumana widzieliśmy wczorajszej nocy? — Mnie z pewnością nie widzieliście — rzekł Gandalf. — A zatem trzeba się domyślać, że był to Saruman. Jesteśmy, jak się okazuje, tak podobni do siebie, że muszę ci przebaczyć nawet zamach na mój kapelusz. Nie mówmy już o tym, rzekł Gimli. Cieszę się, że wówczas w nocy to nie byłeś ty. Gandalf roześmiał się znowu. Tak, mój zacny krasnoludzie, powiedział. Wielka to pociecha przekonać się, że nie we wszystkim się omyliliśmy. Wiem o tym aż nadto dobrze. Oczywiście ani przez chwilę nie miałem ci za złe nieżyczliwego powitania. Jakżebym mógł się gniewać, skoro sam tyle razy powtarzałem przyjaciołom, żeby nawet własnym rękom nie ufali, kiedy mają do czynienia z nieprzyjacielem. Nie martw się, Gimli, synu Gloina. Może kiedyś ujrzysz nas obu razem i wówczas odróżnisz mnie od Sarumana. Ale co się dzieje z hobbitami? Wpadł mu w słowa Legolas. Przewędrowaliśmy kawał świata, szukając ich, a ty, Gandalfie, wiesz, jak się zdaje, gdzie przebywają Merry i Pipin. Powiedz wreszcie. Są wśród Entów. Z drzewcem, odparł Gandalf. Wśród Entów! Wykrzyknął Aragorn. A więc prawdę mówią stare baśnie o mieszkańcach leśnych ostępów, olbrzymich pasterzach drzew. Czy Entowie po dziś dzień żyją na świecie? Myślałem, że to wspomnienia z dawnych dni, a może tylko legenda Rohanu.